Ma dać impuls do wprowadzenia polskiej gospodarki na wyższy poziom rozwoju, co ma mieć bezpośrednie przełożenie na wzrost jakości życia Polaków i ich zamożność. Od kilku miesięcy Ministerstwo Rozwoju pracuje nad strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Strategia określa nowy model, suwerenną wizję, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. Dziś z naszymi gośćmi będziemy rozmawiać o tym, gdzie w strategii znalazło się województwo podlaskie i jakie są perspektywy rozwoju naszego regionu. Zapraszam, Adam Janczewski. Moimi Państwa gośćmi są dr Arkadiusz Niedźwiecki, ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry.
I przedsiębiorcy Adam Ławicki.
Witam.
Lech Pilecki.
Witam Państwa.
I Mieczysław Żukowski.
Dzień dobry.
Panowie, po przyjęciu przez rząd planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, który jest bazą strategii, w swojej prezentacji premier Mateusz Morawiecki mówił o planie tworzenia dolin przemysłowych. Podawał tu przykład Doliny Lotniczej na Podkarpaciu, która miałaby koncentrować się na produkcji dronów. Mówił też o planach powstania dolin kolejowej, stoczniowej czy żeglugi śródlądowej. Jaka dolina przemysłowa jest realna w województwie podlaskim?
W województwie podlaskim jest kilka realnych dolin, no bo jesteśmy predestynowani do czegoś takiego jak dolina chociażby lotnicza, ta rzeszowska i lotnicza dronowa, którą zastrzegli sobie nasi przyjaciele z Lublina. Niestety w programie, czy też w planie pana premiera Morawieckiego jesteśmy ujęci jakby w trzech elementach. Mamy prowadzić budownictwo pasywne, to jest jeden z elementów, budownictwo bardzo ciekawe. Powiedziałbym, jest to taki wyższy szczebel budownictwa energooszczędnego. Następny element, który on poruszył w swoim programie, to jest klastry, a więc rozwijanie rzeczywiście tej współpracy klastrowej i międzyklastrowej. I trzecią rzeczą, na jaką zwrócił uwagę pan premier, to jest sprawa specjalnego centrum usług dla biznesu. To jest bardzo mało, nam się wydaje. My przedsiębiorcy uważamy, że jest to zbyt mało. Jesteśmy poszkodowani jakby w tym postrzeganiu naszego regionu. Uważam, że powinniśmy na przykład rozwijać w naszym regionie od chociażby takie modne rzeczy, jak ostatnio samochody o napędzie elektrycznym. Dlaczego tego nie mogliśmy robić? Mamy świetną politechnikę, mamy wspaniałego rektora, który jest świetnie rządzącym, pan profesor Lech Dzienis. Jest to przywódca w pewnym sensie techniki w naszym regionie. To jest taki jeden przykład tego, co ja uważam, że powinniśmy mieć. Ale powinniśmy na przykład być doliną włókienniczą. Przecież mamy taką piękną historię włókiennictwa na Podlasiu. Przez lata nasze fasty, nasze inne zakłady tu przemysłowe górowały w Polsce. Dlaczego dzisiaj tego nie ma? Zostaliśmy pozbawieni, przechodzę do przemysłu spożywczego, chociażby buraka cukrowego i cukrowni. Dlaczego do tego nie wrócić? Mamy świetne ziemie, żeby przywrócić tego typu elementy, tylko potrzebne są nakłady. Mamy truskawki, mamy mleko, więc tego typu doliny mogłyby być u nas, tylko nie wiem dlaczego akurat w tym programie pana wicepremiera Morawieckiego jesteśmy tak ubogo potraktowani. Inną rzeczą jest, ja sądziłem, że nasza Politechnika nie będzie zajmować się dłużej już tymi jeżdżącymi zabawkami gdzieś tam po wyimaginowanym księżycu, a zacznie zajmować się takimi trochę przyziemnymi elementami, od chociażby dronami. Drony idą do przodu, to jest przyszłość. Takie rzeczy, uważam, powinny być przez nas dostrzeżone i przez pana wicepremiera Morawieckiego.
Kwestie uczelni wyższych jeszcze poruszymy w dzisiejszej debacie. Prosimy, Adam Ławicki.
Ja myślę, że do tych wymienionych przez pana opcji ja bym raczej wrzucił tutaj coś, co nazywamy doliną rolniczą. Owszem, produkcja żywności jak najbardziej, ale bardziej bym myślał tutaj o technologii, o rozwoju technologii, niż o skupianiu się tylko i wyłącznie na produkcji buraka, czy też na truskawek, czy czegokolwiek innego. Powinniśmy iść w kierunku rozwoju nowej technologii, która da nam możliwość konkurowania w całej Europie, jak i na świecie. Firma, którą reprezentuję w tym, prowadzi już w tej chwili badania. Otrzymaliśmy jeden grant z NCBR-u na produkcję, tworzenie nowej technologii do upraw, monitorowania ich poprawiania wzrostu. I tu jak najbardziej się zgadzam. Wszyscy musimy jeść. Coraz więcej tej żywności będzie nam potrzeba. Potrzeba nam większej wydajności produkcji z tego, z metra kwadratowego, przy zastosowaniu tych samych lub mniejszych nakładów. I tutaj by wchodziła technologia, którą my możemy produkować. na Podlasiu. Tak jak pan powiedział, mamy super politechnikę. Super. Mamy uniwersytet. Oni robią te łaziki i owszem, może na Marsa jeszcze ich nie będziemy wysyłać, ale to jest już podstawa do tego, żeby dalej rozwijać tą technologię, tylko tyle, że dla nas. Na początku tutaj produkować i testować na potrzeby nawet naszego rolnictwa tutaj lokalnie, gdzie ten zbyt już dzisiaj jest, kiedy my nie musimy na przykład czekać na drony, na to, żeby je skomercjalizować do różnych zastosowań. My już dzisiaj możemy produkować przeróżnego rodzaju urządzenia, roboty do monitorowania roślin, do wspomagania ich wzrostu, po to, że teraz dostaniemy już z tego pieniążki. Teraz już będziemy mogli za to zapłacić podatki, ale cała Polska też nie musi czekać na to długo. Możemy komercjalizować to dalej. Następnie możemy komercjalizować to w całej Europie. Więc ta produkcja żywności jest jak najbardziej okej. Okay.
Ale z tym się wiąże, wie pan, jeszcze inny element. My mamy znakomite trzy firmy, prawie wiodące w Polsce w produkcji maszyn rolniczych. Samarz, Pronar i Metalfach. Proszę zobaczyć, na bazie tych trzech znakomitych firm można tu stworzyć wręcz dolinę produkującą maszyny rolnicze dla rolnictwa. Oni mają kosiarki, podkaszarki, boże, plugi, ciągniki. To jest element i ja się bardzo dziwię, że jeżeli robiona była taka strategia, to dlaczego nie zapytano nas, przedsiębiorców? My byśmy podpowiedzieli. Czasami warto słuchać ludzi, którzy pracują bezpośrednio, tak jak pan, prawda, w firmach, którzy wiemy, co trawie piszczy. Coś takim właśnie taką drogą
to
pójść warto.
To jest pewne niedopatrzenie. Może niewielkie, ale to jest niedopatrzenie w tym planie. To jest potencjał, który możemy użyć do tego, żeby zmienić oblicze Podlasia na technologiczne oblicze Podlasia.
Oczywiście, ale warto...
Te firmy już u nas są. One mogą razem produkować coś większego. Tych firm jest więcej. Owszem, to są nasi, powiedzmy, lokalni giganci, ale takich firm chociażby nawet w parku naukowo-technologicznym też jest więcej.
Tak.
I w tym można naprawdę dużo zrobić i uzyskać.
Panie doktorze, w strategii określone zostały kierunki ekspansji polskich firm. Oprócz rynków, które już zdobyliśmy, mają to być przede wszystkim kraje azjatyckie i afrykańskie. Czy przedsiębiorcy podlascy, chociażby ci, o których wspominali tutaj panowie, czy oni są w stanie coś zaoferować tym rynkom?
Wydaje się, że te rynki są rynkami perspektywicznymi, może nie tyle z punktu widzenia regionu podlaskiego, ale w ogóle z punktu widzenia ekspansji i Polski, i Unii Europejskiej. Wydaje mi się jednak, że dla nas taki strategiczny, bliższy kierunek i ten kierunek był też dyskutowany, tak jak między innymi pan prezes powiedział, ale na poziomie regionalnym, odnośnie przygotowania też dokumentów strategicznych naszych regionalnych, to był kierunek wschodni. A więc nie powinniśmy zapominać czy o Białorusi, czy o Ukrainie, czy o Rosji. To jest kierunek z naszego punktu widzenia taki, gdzie mamy potencjał, mamy, tak możemy powiedzieć, mamy wypracowane więzi, kontakty biznesowe.
Choć mamy też przeciwności w ostatnim czasie.
Dokładnie tak, ale o tym kierunku nie możemy zapominać. Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewien wątek, który umknął nam przed momentem. Te klastry, o których mowa, czyli tutaj powiązanie klastrowe w naszym regionie, to dobre powiązanie klastrowe, czyli między innymi klaster obróbki metali, to jest klaster wiodący z punktu widzenia gospodarki Polski, podobnie inny klaster, czyli wschodni klaster budowlany. To są dwa wielkie klastry, wielkie powiązanie biznesowe, kooperacyjne, istotne nie tyle z punktu widzenia naszej gospodarki, czy nawet makroregionu północno-wschodniego, ale to są powiązania kooperacyjne ważne z punktu widzenia całej Polski i też wydaje mi się, otoczenia zewnętrznego, też potencjału eksportowego. Może dlatego w tym dokumencie strategicznym krajowym zauważano właśnie te powiązania. I kwestia jeszcze inna, istotna, czyli kwestia rolnictwa. Wydaje mi się, że rolnictwo też powinno być wspomagane z punktu widzenia różnych działań. Tutaj nie chodzi tylko o politykę rolną Unii Europejskiej, ale o wspomaganie takiej działalności innowacyjnej. Sektor rolno-spożywczy jako jeden z sektorów został wymieniony jako nasza regionalna inteligentna specjalizacja w regionie podlaskim. Budownictwo pośrednio również, natomiast rolnictwo, o tym nie zapominajmy. I też produkcja maszyn dla rolnictwa, kwestia bardzo innowacyjna, bardzo dobra i to trzeba by było wspierać i z punktu widzenia województwa naszego i z punktu widzenia gospodarki krajowej.
Ja chciałem powiedzieć taką rzecz, że my praktycznie ten klaster budowlany tu już mamy, tak naprawdę. klaster i dolinę, powiedziałbym jeszcze bardziej, bo Bielsk Podlaski z kilkoma znakomitymi, wiodącymi firmami w zakresie budownictwa nie tylko energooszczędnego, ale i pasywnego, wymieńmy taką firmę, bo możemy chyba wymienić Denwood, prawda, robią znakomite domy, które są rozchwytywane wręcz w Niemczech, w Skandynawii, w Rosji, na cały świat robią takie rzeczy. Więc te firmy już pokazały się, że mogą. I ja się bardzo cieszę, że pan wicepremier w swoim planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju ujął właśnie ten element. Natomiast jeżeli o klastrach mówimy, to rzeczywiście klastry, dzięki jednemu człowiekowi, tak to trzeba powiedzieć, Tomasz Kozłowski, warto wymienić to nazwisko, to jest genialny menedżer, który tworzy po kolei wszystkie te klastry. Kłaniać się przed nim trzeba. To jest tak wielki człowiek, który tak dużo zrobił dla naszego regionu i te klastry liczą się już nie tylko u nas, ale i w Polsce.
Hasło, które często przewija się w kontekście strategii, brzmi: małe firmy powinny stać się średnimi, średnie dużymi, a duże globalnymi. Jak ten potencjał rozwoju firm wygląda w województwie podlaskim? Czy mamy takie firmy, które mogą stać się firmami globalnymi?
Tak, rzeczywiście. Mamy, wydaje mi się nawet, ja tak liczę, mniej więcej około 20 firm w naszym regionie, które mogą już się pokusić o nieimitacyjne innowacje, a o swoje własne innowacje ze swojego podwórka brane. Wymienię chociażby taką jedną firmę, która jest może mniej znana dla ludzi, którzy się tym nie interesują, ale wszyscy wiedzą. Mikołaj Harkiewicz i firma MCH. Firma, która Proszę Państwa, firma, która produkuje dzisiaj implanty, ortopedyczne elementy, wkładki. Ja bardzo często sprowadzam z zagranicy przedsiębiorców, którzy proszą mnie bardzo o to, żeby pokazać, jak to niektórzy mówią, tą amerykańską firmę, bo to pewnie jakiś oddział amerykański mnie pytają, bowiem te elementy są wykorzystywane chociażby w szpitalach w Rumunii, w Indiach nawet okazuje się, w całym Europie, także i w mojej Mołdawii. Rzeczywiście wożę tam lekarzy. Kiedy wchodzą ci ludzie i widzą tą firmę, to się dosłownie z wrażenia łapią za głowę, że coś takiego może być w naszym regionie. To jest taka jedna z tych firm. Inna firma warto. Pronar, proszę Państwa, Pronar. Genialna firma, która gdzieś tam w niedużej właśnie Narwi zrobiła taką fabrykę produkującą maszyny i urządzenia dla rolnictwa. No genialna sprawa, genialny Sergiusz Martyniuk.
Buduje się też chociażby firma, nowa fabryka firmy Samasz, nowa siedziba, ośrodek badawczo-rozwojowy,
tak,
który ma też współpracować.
Powiem Państwu tak, kiedy zwiedzałem firmę CHM, byłem w biurze badawczo-rozwojowym. Bardzo mi się podobał sposób, jak witają gości. Otóż tam pracuje 20, może 30 pracowników. Wszyscy natychmiast, jak zobaczyli obcą osobę, monitory wykręcili do tyłu. A więc mają jakieś takie nowości, że nawet mnie, porządnego białostoczanina, prawda, no nie chcą pokazać to, co czynią. Ale to jest właśnie dobre, to jest dobry kierunek. Na tym polega sprawa. I takich firm mógłbym wymienić jeszcze kilkanaście. Prawda, chociażby Samasz, który w zabudowie buduje dzisiaj potężny zakład, którego maszyny pracują na polach praktycznie całego świata. W Ameryce, w Afryce, w Australii, wszędzie pan Antoni Stolarski dochodzi ze swoimi maszynami i urządzeniami. Chwała za to.
Ale tu chciałem się od razu włączyć w to, że faktycznie ten zakład badawczo-rozwojowy jak najbardziej można wykorzystać też w tym kierunku, o którym wspomniałem, tej doliny rolniczej, ale technologicznej. I to są rzeczy, które już się dzieją, które już trwają, które można wykorzystywać. To jest potencjał, który został przeoczony, ale należy go wykorzystać.
Myślę, że do tych firm również Promotech możemy zaliczyć, które też uchwyty do różnego rodzaju obrabiarek i tak dalej. Na całym świecie też się promuje, jest często bardziej znane tam niż u nas. I mamy sporo takiego przemysłu, na dzisiaj jeszcze niewielkiego, prawda, ale który ma ten potencjał rozwoju, ponieważ jest nowoczesny, przyszłościowy, już technologie stosuje, myślę, już nawet 20, może nawet drugiego wieku, może to przesadzone, bo 21 się zaczął, ale dużo, dużo wyprzedzające inne kraje, tylko w ten sposób, w jaki sposób państwo powinno to wspomóc tą działalność, żeby ta ekspansja, ta możliwość była. Ja byłem niedawno, właśnie w poniedziałek, na forum gospodarczym Polska-Białoruś w Mińsku i widziałem, że było tam bardzo dużo firm z kraju, mniej może akurat od nas z Podlasia było, ale z kraju było bardzo dużo i to jest dla nas też taki sygnał, żebyśmy nie przespali tego jako Podlasie, granicząc z Białorusią, mając dobre kontakty, tam jednak być. Myślę, że tego przykładem i zachętą taką było to, że premier Morawiecki spotkał się z prezydentem Łukaszenko, tam zostały zawarte różne umowy i myślę, że też to trzeba na to uważać i mieć to na względzie i w tym kierunku podjąć działania.
A wymieniliśmy przed chwilą przykłady podmiotów, takich dobrych praktyk biznesowych. Przy czym trzeba też pamiętać o tym, że niekoniecznie nasze województwo dysponuje jako województwo ogromnym potencjałem gospodarczym w porównaniu do innych regionów. I te pojedyncze, bardzo dobre przedsiębiorstwa, bezdyskusyjnie dobre i z punktu widzenia też eksportowego, funkcjonują u nas. Natomiast te ogólne nakłady na przykład na inwestycje są około dwu, może nawet dwuipółkrotnie mniejsze, oczywiście mówimy tutaj o wielkościach średnich, niż w regionach innych, tych traktowanych jako bieguny wzrostu w naszej gospodarce. I tego typu zapaść, bo chyba tak to możemy określić z punktu widzenia ogólnego, no, trzeba zniwelować. Trzeba zniwelować czy to z punktu widzenia polityki gospodarczej, tej centralnej, czy to z naszego punktu widzenia. Te firmy wszystkie, które zostały wymienione, w zasadzie są zaliczane do branż wyróżniających, do inteligentnych specjalizacji naszych regionalnych, czyli między innymi to jest przemysł metalowy, maszynowy. Czyli w tym kontekście już to wsparcie będzie po to, żeby te podmioty mogły jeszcze dynamicznie się rozwijać. Ale wydaje mi się, że takie wsparcie jest potrzebne każdemu, nie tylko tym najlepszym.
Niezależnie od tego, jaki kierunek województwa podlaskiego będzie zapisany w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, miejmy nadzieję, że firmy z regionu będą się rozwijać i tworzyć dobrze płatne miejsca pracy, co zachęcać będzie młodych, wykształconych ludzi do życia na Podlasiu. Dziś w Polskim Radiu Białystok w audycji Wersja Lokalna o sprawach przyszłości Podlasia. Gościmy ekonomistę doktora Arkadiusza Niedźwieckiego z Uniwersytetu w Białymstoku oraz przedsiębiorców Adama Ławickiego, Lecha Pileckiego i Mieczysława Żukowskiego. Rozmawiamy dziś o strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, która zakłada między innymi rozwój innowacyjności, o czym już trochę wspominaliśmy. Jak powiedział w jednym z wywiadów premier Mateusz Morawiecki, pracodawcy mają świadczyć usługi bardziej innowacyjne, a to oznacza, że będą potrzebowali pracowników o wyższych kwalifikacjach. Czy w województwie podlaskim uczelnie kształcą pracowników o wyższych kwalifikacjach tak, by odpowiadali oni potrzebom rynku pracy i by nie musieli wyjeżdżać z regionu w poszukiwaniu zatrudnienia?
Podlaskie uczelnie, jeśli można, proszę Państwa, kształcą naprawdę znakomitych ludzi, tylko nie zawsze to wykształcenie jest adekwatne do potrzeb naszych zakładów. I to jest potężny problem. Co zrobić, ażebyśmy otrzymywali takich pracowników, jakich potrzebujemy. Wprawdzie my, przedsiębiorcy, jesteśmy proszeni przez wszystkie główne uczelnie, a w Białymstoku mamy 5 uczelni państwowych i bodajże 11 niepaństwowych. Oni angażują nas w swoje rady społeczne, w swoje rady doradcze różnego rodzaju i to jest bardzo dobrze, ale musimy powiedzieć parę takich rzeczy, które są niepopularne. My, przedsiębiorcy, uważamy, że uczelnie powinny być takim epicentrum naukowym, przez które to przepływają informacje do nas, do przedsiębiorców. My chcemy, żeby było w uczelniach ognisko jakby wiedzy, ognisko postępu, ognisko najważniejszych rzeczy, przy pomocy których my będziemy rozwijać swoje firmy. Przedsiębiorcy, czy mali, czy duzi, są tak zajęci utrzymaniem płynności swoich firm, nawet tą innowacyjnością, czy utrzymaniem produkcji, że nie zawsze mają czas na tym, żeby myśleć o nowinkach. I chcemy doprowadzić do tego, żeby uczelnie nam pomagały, kształcąc nas, pokazując lepsze drogi i żeby działo się po prostu jakaś symbioza między naszymi firmami a uczelniami. Już w tej chwili troszkę jest, bo niektóre firmy już robią na przykład prace naukowe, przejściowe czy prace końcowe, prace dyplomowe w porozumieniu z uczelniami. A my chcemy, żeby była taka kadra, która przyjdzie do nas do firmy, nawet niech tam odbywają się praktyki jakichś naszych studentów i robi, ulepsza nam nasz program naszej pracy. Tak powinno być. A do tego co jest potrzebne? Nie tylko naukowcy, którzy kształcą magistrów, ale naukowcy z tytułami inżyniera, na przykład praktyka, czy magistra, czy doktora, nawet habilitowanego, ale dotyczącego produkcji. Tego oczekujemy od firm i to jest chyba u nas najważniejsze, tak nam się wydaje.
Chciałbym rozszerzyć tutaj tę wypowiedź, dlatego że owszem, my nawet w naszej firmie przyjmujemy praktykantów, szkolimy, uczymy w klaster obróbki metali, który jest klastrem kluczowym, też takie rzeczy prowadzi, robi. Jest bardzo dużo firm, które narzeka na to, że jednak ci absolwenci nie są wykształceni w taki sposób, który jest akceptowalny, żeby mogli podjąć pracę w tych firmach. Ale tutaj te szkolenia, wszystkie do tej pory podjęte akcje, aby to zmienić, wydaje mi się, że są za słabe. Musimy powiedzieć, wrócę znowu do tej Doliny Rolniczej i na przykładzie Doliny Lotniczej. Kiedy ktoś w Rzeszowie chce studiować coś, to on od razu wie, że w tym kierunku on może się uczyć i może zostać w Rzeszowie. On w tym kierunku może dalej pracować, może się rozwijać i jest w tym przyszłość. W jakim kierunku ma ktoś się uczyć u nas w Białymstoku, kiedy tej wizji nie ma? Kiedy nie ma zapewnienia, że w tym kierunku będzie praca, że w tym kierunku można się będzie rozwijać i osiągać coś. Bo jednak ci, którzy są jednymi z najlepszych, najbardziej kreatywnych, wyjeżdżają z powodu braku nawet tej wizji, braku informacji, co mogą zrobić i w którym kierunku się rozwijać.
Ale panowie mówicie tylko o inżynierach, technikach, o tych, prawda, bardzo przemysłowych, nazwijmy to, specjalnościach, a ja trochę bym chciał powiedzieć, ponieważ reprezentuję branżę turystyczną, to mogę mówić o kadrach tych. I tu niestety potwierdzę to, co kolega Pilecki wcześniej mówił, że przygotowania tych osób są niestety słabe. Gdy chodzi o praktyki, do mnie i jak znam do wielu przedsiębiorców turystycznych, uczelnie w ogóle się nie zwracają, żeby takie praktyki odbyć. Osoby, które skończą te kierunki, praktycznie w biurach w turystyce musimy od początku uczyć. Jak mówimy, że absolwent turystyki na wyższej uczelni powinien być w jakimś sensie pilotem, znać, mieć te umiejętności, przewodnikiem, żeby znać geografię turystyczną, historię, bo to jest podstawa oczywiście i nowoczesność, współczesność. Niestety z tym jest słabo. Ja nie mówię, że to wszyscy, ale mała garstka tego jest dobrze przygotowana, ale generalnie niestety jest to słabo. Ale to do turystyki w ogóle jesteśmy jako województwo, ale chyba nie tylko do turystyki, w pewnych sprawach słabiej przygotowani, bo komunikacja. Jak dojechać do nas, czyli brak kolei, brak dróg, brak lotniska. W związku z tym no, to o rozwoju pewnych rzeczy trudno mówić, ale bez kadr. Jeszcze jedno tylko powiem, co jest ważne. Jesteśmy tymi sąsiadami tutaj na wschód, Białoruś, Ukraina i tak dalej. Znajomość języka naszych sąsiadów jest niestety tutaj bardzo, bardzo słabo.
Do kwestii rozwoju infrastruktury jeszcze dojdziemy. A co na te zarzuty dr Arkadiusz Niedźwiecki jako przedstawiciel uczelni?
Panie redaktorze, nie traktowałbym tego, co usłyszeliśmy, jako zarzuty, natomiast jest to bardzo ważny głos w dyskusji. Trzeba pamiętać o tym, że uczelnie wyższe kształcą na kierunkach kilkuletnich. To, żeby dopasować się do rynku pracy, który jest ze swojej istoty bardzo dynamiczny, bardzo innowacyjny, potrzeba czasami miesiąca, dwóch, trzech. Rynek pracy zmienia się zdecydowanie szybciej niż zmienia się cykl kształcenia. W związku z tym, jeżeli ktoś zaczął studia na danym kierunku kilka lat temu, to już teraz jego kwalifikacje, wiedza i umiejętności niekoniecznie będą dopasowane do rynku pracy. O, to jest normalne z punktu widzenia uczelni. I istotne, żeby tę barierę zniwelować, jest to, żeby pomagać tym osobom dokształcić się adekwatnie właśnie do danych potrzeb rynku pracy. I tutaj ta współpraca, o której mówił pan prezes Pilecki, czyli współpraca na przykład na poziomie rad odnośnie nauki na uczelniach wyższych, jest bardzo istotna. Czyli takie kształcenie nie tyle długoterminowe, ale krótkoterminowe, dokształcające, jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o ten drugi aspekt funkcjonowania uczelni na rynku, w ogóle, nie tylko w odniesieniu do kształcenia, to ten aspekt to współpraca z przedsiębiorcami na poziomie przygotowywania różnego rodzaju dokumentów, projektów innowacyjnych, wdrożeń i tak dalej. Wymienione Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na przykład to ta instytucja wdraża programy, gdzie przedsiębiorca musi współpracować z uczelnią. Wtedy wnioskodawcą jest albo przedsiębiorca, albo uczelnia. Ale ta współpraca jest poniekąd wymuszona. Ta współpraca może zaowocować później pozytywnymi relacjami na gruncie naukowiec, czyli dydaktyk-student, czyli ta wiedza przyniesiona z gruntu współpracy uczelni z przedsiębiorstwem jak najbardziej może trafić do studenta.
Chciałbym tylko przytoczyć słowa premiera Morawieckiego, które opisują współpracę nauki z biznesem. Są to słowa bardzo obrazowe i wydaje mi się znamienne. Pomiędzy nauką a biznesem w Polsce na dwóch skrajach przepaści jest wąska, rachityczna kładka, po której prawie nikt nie odważy się przejść.
Właśnie dlatego chciałem powiedzieć pewną rzecz, która nie spotyka się w uczelniach ze zrozumieniem jak dotychczas, ale ja to podnoszę. Mnie się wydaje, że jest potrzebna bardzo głęboka reforma naszych uczelni wyższych. Po pierwsze, należy traktować uczelnie publiczne i prywatne jednakowo, jeżeli osiągną pewien poziom. I nie tylko uczelnie państwowe mają być dotowane, ale i dobre uczelnie prywatne, jeśli kształcą znakomitych absolwentów, niech też będą dotowane. Druga sprawa. Jest dobry przykład w Polsce, Krakowa, gdzie trzy uczelnie, bodajże Politechnika Krakowska, Akademia Rolnicza i Akademia Górniczo-Hutnicza, stworzyły już pewne konsorcjum. Jest to siła. My chcemy być w tej klasyfikacji bodajże szanghajskiej, gdzieś tam w miejscu, w drugiej setce, a jesteśmy gdzieś daleko poza trzecią setką. Jeżeli nie zrobimy przekształceń polegających na tym, że będziemy łączyli uczelnie, takie jak na przykład białostockie uczelnie, one będą bardzo silne, znajdą się w zakresie zupełnie innych grantów, bo taka jest prawda, to wówczas nie będą miały pieniążków. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest taka, że uważam, że innowacje, które muszą być u nas wdrażane, to jest konieczność naszego rozwoju. Jeżeli nie będą przedsiębrane różnego rodzaju projekty wysoko innowacyjne, nie dojdziemy do niczego. Ale co zrobić, żeby one były? W uczelniach bardzo wielu naukowców produkuje znakomite prace naukowe, odkrywcze nawet czasami, które, co się z nimi dzieje, idą do szafy. A my, przedsiębiorcy, uważamy, żeby była innowacyjność jak najszybciej rozwinięta, to ci przedsiębiorcy, ci naukowcy, którzy wynajdują te rzeczy, muszą je wdrażać. To musi być połączenie.
O tym wspominał wicepremier Jarosław Gowin podczas inauguracji na Politechnice Białostockiej. Mówił o tym rozwoju innowacyjności naukowej, między innymi poprzez to, że będzie taka możliwość przyznawania tytułów profesorskich za konkretne wdrożenia, nie teoretyczne, a za prace praktyczne.
To jest postęp. My o tym mówimy od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, że pan premier Gowin, no pewnie może od nas posłyszał gdzieś, bo to nasze głosy są od bardzo dawna. Ja nawet na ostatnim Kongresie Polski Wschodniej o tym mówiłem, ale naukowcy, kiedy słyszą coś takiego, że ten, który opracowuje jakieś nowości, ma wdrażać, mówią, nie, niech się tym zajmują inni. A my uważamy, że nie. Bo jeżeli on doprowadzi swój pomysł do końca, to to wyjdzie. Grafen, proszę zobaczyć. Myśmy przewalili grafen w Polsce. Dlaczego? No prawdopodobnie dlatego, że ci, którzy go wynaleźli, nie dostali możliwości dokończenia tego projektu, do końca jego wdrożenia. I takich problemów jest bardzo dużo.
W najbliższych latach zobaczymy, czy nad tą przepaścią pomiędzy nauką i biznesem uda się zbudować solidny pomost. Dziś w tej debacie jeszcze porozmawiamy o planach budowy zdecydowanie bliżej ziemi, czyli o rozwoju infrastrukturalnym. Prawy dotyczące naszej przyszłości, regionu i jego rozwoju to temat dzisiejszej debaty w Polskim Radiu Białystok. Nasi goście, dr Arkadiusz Niedźwiecki, ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku i przedsiębiorcy, Adam Ławicki, Lech Pilecki, Mieczysław Żukowski. Rozwój nie może być tylko rozwojem metropolitalnym. Duże ośrodki nie mogą wysysać krwi z mniejszych. W ten sposób zdefiniował jedno z założeń strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju premier Morawiecki, podkreślając, że musi być to rozwój zrównoważony w zestawieniu z wschodu z zachodem Polski, ale też wewnątrz regionów. Wyrównywanie szans ma być umożliwione między innymi poprzez rozwój infrastrukturalny, rozwój infrastruktury transportowej. W strategii mowa jest o tym, że duże braki infrastrukturalne są w Polsce wschodniej, w tym w województwie podlaskim.
Tak, może zaczynając od żartu, że chyba dlatego to zatrzymanie będzie tych wszystkich osób, które u nas są, żeby nie wyjechały, ponieważ z koleją mamy problem, a niedługo znaczy na razie jeździ pociąg do Warszawy, ale znowu ma być kolej zamknięta, ma być dalej robiona. Jest w tej chwili robiona szosa do Warszawy, prawda, droga S8. Być może ona też za te 2 lata, gdzieś 3 będzie skończona, to już będzie lepiej. Lotniska nie mamy i nie wiem, czy w ogóle będzie tu szansa. W związku z tym, no niestety jesteśmy tak trochę odcięci od świata komunikacyjnie i w związku z tym może ta nasza ekspansja albo przyjazd do nas też będzie utrudniony. Dla turystyki jest to naprawdę duży problem, ale to jedna, z jednej strony to jest, są te drogi, ale też sprawa granic, prawda? Szczególnie tu ze wschodem mówimy teraz o otwarciu na Białoruś, a wjechać na Białoruś jest bardzo dosyć łatwo, ale wyjechać jest trudniej, ponieważ kolejki na granicy są olbrzymie. Ostatnio wracałem, to prawie 3 godziny stania na granicy, to też świadczy o tych możliwościach. To jest cała komunikacja, prawda? To jest przyjazd do nas, wyjazd od nas i myślę, że jeżeli te plany i prace się w tej chwili skończą, to być może się to poprawi, a dopóki tego nie będzie, to o jakimś rozwoju, szczególnie dla turystyki, na razie będzie ciężko mówić. Mówiliśmy też, o tam jest mowa we władzach i takie zachłyśnięcie się kanał Augustowskich, jaki to fajny rozwój, ale nikt nie sprawdził, że w tym roku na kanale Augustowskim na stronę białoruską przekroczyło 12 turystów, także to świadczy o sytuacji.
Brak promocji?
I właśnie myślę, że promocja niech w tych kierunkach może poszła, bo duża promocja na kanał Augustowski, duża, bo naprawdę dużo pieniędzy na to poszło. Wszędzie się mówi, wczoraj też przekroczenie granicy turystycznej, tej bezwizowej na stronę białoruską było, na kanale się odbyło, ale tego nie ma ruchu, dopóki może jak statki kiedyś by zaczęły pływać pasażerskie po tym kanale Polska Augustów Grodno, to może to by coś dało, dopóki jest to taka bardzo niszowa, a my mówimy tu o biznesie, o tym, co ma dla wielu osób przynieść, prawda, miejsca pracy i przynieść dochód, to trzeba trochę tą turystykę taką, no niestety bardziej komercjalną robić, czyli dla większego, masowego turysty i na to zwrócić uwagę, bo niszowe mamy, fajne trasy rowerowe mamy, ale to też jest niszowa, to nie przyniesie dla województwa pieniędzy. Mamy kajakowe, to też nie przynosi za dużo pieniędzy. To są wszystko niszowe. Te, co mogłoby przynieść takie bardziej masowa turystyka, no jest ograniczone. Mówię, co ja do was będę jechał, jak do was tak ciężko autokarem dojechać, pociągu nie macie i tak dalej. Ale myślę, że może jest też dobra szansa, żeby kierunek tak zwanej turystyki medycznej, rozwój medycyny na usługi, budowa sanatoriów, to geriatryczne, to może dla nas w związku z tym czystym przez to, że brak nam przemysłu takiego powietrzem i wszystkim, to może nam przynieść w przyszłości dochód, ale to jest przyszłość.
W planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest takie założenie: budowa niezbędnej infrastruktury, w szczególności drogi ekspresowej S19 Białystok-Lublin-Rzeszów.
Właśnie ja chciałem powiedzieć, że w strategii rozwoju naszego regionu, opracowanej przez skądinąd znakomitego profesora Szlachtę, popełnił on niewybaczalny błąd, o którym myśmy mówili podczas przeróżnych konferencji, narad i ocen. Błąd polegający na tym, że do projektów tych inteligentnych, do specjalizacji inteligentnych naszego regionu nie wstawił turystyki. Powiedział, że turystyka nam jest praktycznie niepotrzebna. I to jest błąd, który dzisiaj tutaj pan prezes Żukowski mówi. Błąd polegający na tym, że w wyniku tego nie zwraca się uwagi na jeden element. Jeżeli popatrzymy na człowieka, na czym ten nasz korpus się opiera, na kręgosłupie. Dla naszego regionu kręgosłupem jest właśnie ta droga S19. Gdybyśmy mieli drogę S19, to wszędzie można łatwo na lewo, na prawo dojechać do najpiękniejszych zakątków. Ja i moi przyjaciele z Podlaskiego Klubu Biznesu zresztą od 20, może 30 lat mówimy o tym, jak ważna jest ta droga S19 dla naszego regionu. Warszawa wykorzystywała to po prostu i to wykorzystywała w sposób nawet, powiedziałbym, nieelegancko bezczelny. Dając tam po kawaleczku S8, macie tu troszkę S8, macie troszkę, nie krzyczcie, a S19 kiedyś będzie. My z Warszawą to mamy paneuropejski korytarz transportowy, który łączy kraje wschodnie jeszcze z Warszawą i gdzieś dalej, ale nam ważniejszy jest ten handel północ-południe, bo my, te słabsze województwa wschodnie, prawda, poczynając od warmińsko-mazurskiego, poprzez nasze lubelskie i tak dalej, możemy stworzyć pewne lobby nacisku na Warszawę i sami tutaj mieć wymianę handlową. Nie zrobiono tego i to będzie pokutować na wiele, wiele lat. Jeżeli mowa o lotnisku, no to każdy wie, ile ja przeżyłem różnych udręk, bo mnie wiązano zawsze z tym lotniskiem na Krywlanach. I gdyby zrobiono malutkie lotnisko, które nam jest potrzebne praktycznie jako dyspozycyjne małe lotnisko.
Dawno mogłoby być.
Dawno mogłoby być. Dawno bym ja nie stracił fabryki, bo miałem tu kontrahentów, którzy chcieli budować fabrykę i nic z tego nie wyszło. Mielibyśmy zupełnie inne warunki tym małym lotniskiem. Niestety nieudolność, złośliwość niektórych ludzi, partykularyzm interesów. Tak to trzeba powiedzieć ludzi, którzy mieszkają w pobliżu lotniska, których blokowali. A to się nie rozchodziło to, żeby na Krywlanach były olbrzymie, prawda, jumbojety, małe samoloty. Dzisiaj jest tak, ja znam na przykład warunki na Tajwanie, w Chinach. Każde malutkie miasteczko ma dyspozycyjne lotnisko. Niech ono służy tylko przedsiębiorcom, którzy dadzą miejsca pracy. Dzisiaj w naszym regionie podstawowy problem to brak miejsc pracy i dlatego ludzie uciekają, młodzież ucieka. To jest to. Gdybyśmy mieli takie lotnisko, nie byłoby tego problemu. Apeluję też dzisiaj do różnych władz, które są możliwe. Zróbmy tą S-19 za wszelką cenę i wygrajmy naszym lobby parlamentarnym tą sprawę u władz. Proszę zobaczyć, jak współpracują ze sobą parlamentarzyści lubelscy, rzeszowscy. Oni stworzyli pewne konsorcjum i wygrali sobie już te S-19, a my obietnice na razie są tylko słowne.
Są przedsiębiorcy w województwie podlaskim, którzy nie czekając na lotnisko już podjęli własne działania w kierunku budowy i nawet udało się. Wracając do S-19, no to nie wiem, czy lobbing w centrali w Warszawie przyniesie skutki, ponieważ chyba trzeba iść jeszcze krok dalej, czyli do Brukseli. We wtorek Parlament Europejski przyjął raport dotyczący dostępności komunikacyjnej Europy Środkowo-Wschodniej. Potwierdzone zostało, że Parlament będzie nakłaniał Komisję Europejską i kraje członkowskie, aby Via Carpatia w najbliższych latach była budowana i na całej długości wpisana do transeuropejskiej sieci. To właśnie lobbing między innymi europosła z Podkarpacia.
Właśnie, a nie nasi posłowie, o czym też mówimy. Ale powiem panu, państwu taką rzecz. Kiedy my do Podlaskiego Klubu Biznesu zapraszamy posłów na spotkania, to czasami przyjdzie jeden, dwóch, najwyżej. Po prostu olewają przedsiębiorców. Ale przychodzą wówczas, kiedy mamy debatę przedwyborczą. Wszyscy są wówczas absolutnie w komplecie i dyskutują. I to jest problem. Myśmy robili takie konsorcja, chcieliśmy zrobić posłów naszych parlamentarzystów. Nic z tego nie wyszło. Obietnice tylko na papierze nawet były. Nic z tego nie wyszło.
Panie doktorze, proszę bardzo krótko.
Takie krótkie uzupełnienie. Mowa o rozwoju zrównoważonym. To z punktu widzenia naszych rządzących w Warszawie. Ale zapominanie o drodze w tym kontekście właśnie 19 to jest typowy przykład biegunowego rozwoju. Z jednej strony mamy biegun Warszawa, a z drugiej strony mamy mniejszy biegun i Białystok. To jest typowy przykład taki książkowy, teoretyczny wręcz rozwoju biegunowego. Jeżeli nie zdywersyfikujemy rozwoju, to tak jak panowie chwilę temu mówiliście, rozwoju w kategorii porozumienia na naszej ścianie wschodniej, chyba takiego pojęcia też możemy używać nadal, to nic z takiego dobrego i poziomu życia i zadowolenia obywateli, zadowolenia przedsiębiorców świata nauki chyba nie będzie.
Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Te słowa Józefa Piłsudskiego są na stronie tytułowej projektu Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Parafrazując, Podlaskie będzie wielkie albo nie będzie go wcale. Myślę, że tu jesteśmy zgodni. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli ekonomista dr Arkadiusz Niedźwiecki z Uniwersytetu w Białymstoku, przedsiębiorcy Adam Ławicki, Lech Pilecki i Mieczysław Żukowski. Za kilkanaście minut Andrzej Bajgus i popołudnie z Polskim Radiem Białystok, ale wcześniej wiadomości. Życzę miłego dnia. Adam Janczewski.